100 lat awangardy w Polsce.
Przyglądamy się sztuce teatralnej i poszczególnym jej tworzywom z punktu widzenia awangardy, tego w jaki sposób nowe tendencje również zagościły w teatrze. Dziś z kolei plastyka w teatrze, scenografia, inscenizacja, w jaki sposób tutaj awangarda znalazła swoje zastosowanie i kiedy po raz pierwszy można doszukiwać się jej obecności. O tym opowiada dr Dariusz Leśnikowski z Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Ten okres dwudziestolecia międzywojennego to był okres szczególny dla rozwoju polskiego teatru. Wtedy pojawiły się te najwybitniejsze postaci reżyserów, scenografów, ale także teoretyków teatru. To jest chyba okres najpłodniejszy, choć oczywiście symptomy zmian dokonywały się już znacznie wcześniej. Warto powiedzieć, że chociażby bracia Pronaszkowie, Andrzej i Zbigniew, którzy w 1917 roku uczestniczyli w owej wystawie ekspresjonistów polskich, już wcześniej pracowali w teatrze, dokonując tam rozmaitych zmian, eksperymentując. I oczywiście wprowadzali do swojej praktyki scenicznej także elementy jakby wzięte, zaczerpnięte z praktyki plastyków różnych nurtów. Już w 1914 roku Andrzej Pronaszko stworzył tekst, w którym niejako zapowiadał i domagał się zmian w polskim teatrze. Tytuł tego artykułu o polskim teatrze, jaki być powinien, świadczył o tym, że zdawał sobie sprawę, że te zmiany są konieczne, a równocześnie, że jako plastyk i reprezentujący także szersze grono plastyków jest w stanie dać bardzo dużo inspiracji do wprowadzenia tych zmian.
Jakie były te główne postulaty na tamtym etapie?
Ja myślę, że trzeba wiązać te zmiany w polskim teatrze, inspirowane także zmianami w plastyce, z przemianami dotyczącymi pierwszej wielkiej reformy teatralnej. To oczywiście była przede wszystkim teatralizacja teatru. Chodziło o to, żeby teatr nie był jedynie zwierciadłem rzeczywistości, nie był jakby takim materialnym odbiciem tego, co niesie dzień codzienny, nie był taką namiastką realistyczną czy nawet naturalistyczną rzeczywistości, tylko żeby posiadał swój własny język. Tylko wtedy mógł być sztuką. Jeżeli mógł określić swoje tworzywo, coś, co odróżnia teatr od innych sztuk, wtedy byłby rzeczywiście prawdziwą sztuką odrębną, autonomiczną i mógłby stworzyć także swoje odrębne dzieło sztuki, określone pewnymi charakterystycznymi cechami. I to mogły dać właśnie te dokonania różnych nurtów awangardy. A więc chodziło o pewne narzędzia. I te nurty awangardowe to dawały.
Jakie narzędzia w związku z tym zostały wykorzystane?
Gdy przyglądamy się dzisiaj widowisku teatralnemu i widzimy na przykład na scenie, zamiast realistycznie ukształtowanej góry, albo zamku, czy katedry, elementy, które są jedynie elementami jakby symbolicznymi, metaforycznymi, takimi, które dają jedynie jakby sam szkielet wyobrażenia o danej rzeczywistości, to myślę, że to jest to, a więc podesty, a więc schody, uproszczone elementy architektury scenicznej, wszystko to, co może być wieloznaczne, także i takie elementy jak kostiumy, jak rekwizyty, które w sumie miały budować to pojęcie, wyobrażenie o ogólnej idei utworu, albo o tej idei, jaka przyświecała inscenizatorowi widowiska.
No właśnie, ta postać inscenizatora, w jaki sposób ona funkcjonowała?
Tak, to też jest nowe określenie, charakteryzujące właśnie rolę tego człowieka, który realizuje widowisko sceniczne. Dawniej mówiono w zasadzie o reżyserze i często jego rola jeszcze w XIX wieku sprowadzała się do dyrygowania aktorami, ustalania kolejności wystąpień itd., itd. Tutaj inscenizator dzierży w ręku w zasadzie całość wizji scenicznej. A więc to jest nowe i bardzo, bardzo ważne pojęcie. Warto od razu wspomnieć o Leonie Schillerze, który jest jakby takim uosobieniem wszystkich tych najważniejszych zmian dwudziestolecia międzywojennego. Jeżeli mówimy o tym nowym kształcie scenicznym, to przypomnijmy chociażby Dziady, jego realizację z lat 30., realizację, która miała miejsce we Lwowie, w Wilnie, w Warszawie, a później także i w Sofii. I tam Andrzej Pronaszko stworzył chyba najbardziej charakterystyczną scenografię, który wykorzystał pewne elementy praktyki plastycznej, wpływie ekspresjonistów, futurystów, ale przede wszystkim i kubistów. Bo przecież Andrzej Pronaszko, pamiętajmy, jeżeli mówimy o tych relacjach, jak pomiędzy plastyką a teatrem, był przedstawicielem polskiej grupy formistów. I to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że oczywiście byliśmy częścią zmian całego teatru europejskiego i całej europejskiej sztuki, ale równocześnie tworzyliśmy także swoją wartość. Formizm był czymś więcej niż tylko samym kubizmem, samym futuryzmem czy samym ekspresjonizmem, prawda? I te wpływy na scenie właśnie widać w tym uproszczeniu, w zwracaniu uwagi na trójwymiarowość, na wprowadzanie kubistycznych form w przestrzeń sceniczną, na stosowanie kontrastowych kolorów, ale znaczących równocześnie bardzo bardzo symbolicznych. W plastyce obwodzenie konturem różnego rodzaju form, a na scenie w stosowaniu takich narzędzi, które pozwalały bardzo wyraziście odbierać postać. Zresztą postać traktowana w tej przestrzeni była jako także jeden z równoważnych elementów całego widowiska, prawda? Nie tylko najważniejsze, to bywało w epoce gwiazd chociażby. Jeżeli mówimy o wpływie innych kierunków, no warto przypomnieć o takim spektaklu, jakim był Sen Felicji Kuszewskiej, spektakl zrealizowany przez Edmunda Wiercińskiego i Iwo Gala. Tam z kolei ekspresjonizm na scenie realizował się chociażby w wyglądzie samej przestrzeni scenicznej, w której kontrasty światła cienia bardzo, bardzo mocne, które wyrazisty wygląd i gra postaci w zasadzie sprowadzały to widowisko jakby do takiej trójwymiarowej teatralnej egzemplifikacji tego, co działo się na przykład w grafice tamtego czasu czy w malarstwie ekspresjonistycznym.
Gdzie należy szukać jakichś kontynuatorów takiego myślenia o plastyce w teatrze?
Znaczy generalnie ja myślę, że należy szukać kontynuatorów takiego myślenia, w którym w dziele teatralnym wszystkie elementy są niejako równoważne, w którym jakby zbiegają się po to, żeby oddać ideę utworu. Szukać takich momentów, w których na przykład autorzy widowiska scenicznego decydują się na rodzaj pewnego uproszczenia, syntezy. No tu trzeba powiedzieć o neoawangardzie. Te najważniejsze postaci polskiego teatru powojennego, takie jak chociażby Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor czy Józef Szajna, były związane jakby z tym procesem kontynuacji tamtejszych dokonań, owoczesnych dokonań, myślę o okresie dwudziestolecia międzywojennego. U Jerzego Grotowskiego mamy oczyszczenie sceny z elementów zbędnych, prawda? Mamy jego teatr ubogi, postać w przestrzeni scenicznej, oświetlone światłem i działania aktorskie. I ta dziwna nowa relacja pomiędzy widzem a aktorem. To zresztą mieliśmy w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Właśnie poszukiwania tych nowych relacji między sceną a widownią. To było poszukiwanie nowych przestrzeni scenicznych, wyjście poza teatr. To były także projekty, na przykład nowych teatrów. Wizjonerski projekt Szymona Syrkusa i Andrzeja Pronaszki, Teatru Symultanicznego. To była scena, w której występowały dwa obrotowe pierścienie, na których rozgrywano poszczególne miejsca akcji. To była też amfiteatralnie usytuowana widownia, troszeczkę inny sposób niż w tradycyjnych teatrach. To był także Teatr Ruchomy, kolejny projekt Andrzeja Pronaszki i Stefana Bryły. Teatr, który można było przewieźć na kilku ciężarówkach i zamontować kilka godzin i w zasadzie stworzyć teatr w miejscu, które nie było do tej pory przez teatr dotknięte. To była inspiracja równocześnie konstruktywizmem, a więc tym wszystkim, co charakteryzowało współczesne czasy i co awangarda mocno podkreślała. Nastawienie na rzeczywistość, na codzienność, na kontakt z człowiekiem, wykorzystanie elementów techniki, nowych technologii i to w tym teatrze znajdziemy. U Tadeusza Kantora to jest widowisko, które jest widowiskiem autonomicznym, złożonym z elementów równorzędnych, takich, które często nie są nacechowane logiką. I to także przecież w teatrze dadaistycznym, surrealistycznym, ale i w sztuce dadaistycznej i surrealistycznej okres awangardy międzywojennej było bardzo, bardzo ważne. Teatr plastyczny, taki jaki bywał u futurystów, taki jaki często tworzyli też surrealiści czy dadaiści, to u Józefa Szajny. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Jeżeli mówimy o awangardzie XX wieku, tej pierwszej awangardzie, to trzeba wspomnieć także o teatrach awangardowych, bo to też była cecha całego ruchu awangardowego, a więc różnego rodzaju prowokacje, różnego rodzaju manifesty, spotkania z publicznością o nietypowym przebiegu. I tutaj w Polsce mieliśmy takie teatry, warto wspomnieć chociażby o Teatrze Cricot, którego tradycję kontynuował przecież później Tadeusz Kantor. To były spotkania bardzo podobne do spotkań futurystów czy dadaistów w Zurychu czy w innych miastach europejskich. Raczej spotkania o charakterze kabaretowym, o charakterze pewnej prowokacji. To były bardzo dziwne scenografie, których elementy plastyczne odgrywały równorzędną rolę z tekstem i z zachowaniami aktorów na scenie. To była oczywiście także sytuacja spotkania po prostu z widzem na zupełnie innym poziomie.
A za tydzień porozmawiamy m.in. o tym, czy Adam Mickiewicz czekał na awangardę w teatrze.